Powiedzieć o czymś, co wydaje mi się bardzo ważne, dlatego że żyjemy w świecie, w którym słowa tracą znaczenie. Często nie zgadzając się z tym sami, używamy słów w sposób, który niekoniecznie zgadza się z pierwotnymi definicjami tych słów. Dzisiaj bardzo mocno nadużywa się słowa przyjaźń. I nie chodzi mi tu tylko o politykę. Bardzo mocno nadużywa się wielu innych słów, które zmieniają swoje znaczenie w bardzo szybkim tempie. I czasami zdarza mi się, kiedy rozmawiam z wierzącymi ludźmi, którzy od wielu lat czytają Biblię, kiedy zadaję im pytanie, jak rozumieją te słowo, co definiują pod słowem pokuta, pod słowem wiara. Chodzi mi naprawdę o najbardziej podstawowe rzeczy. Jak definiują uwielbienie. To okazuje się, że współczesna kultura wywarła o wiele większy wpływ na to, jakie definicje tych słów przyjęliśmy, niż to, co jest napisane w Biblii. Kiedy szukamy odpowiedzi w Biblii na to, czym jest uwielbienie, to nie przyjdzie nam do głowy, że głównym aspektem uwielbienia jest posiadanie dobrego zespołu, który jest bardzo dobrze uzdolniony muzycznie. Oczywiście to też jest ważne, jest jednym z elementów uwielbienia, jednym może z nawet mniej znacznych elementów uwielbienia, ale jednak dzisiaj to słowo w chrześcijaństwie jest przypisywane niemalże wyłącznie ku temu, co dzieje się, kiedy śpiewamy pieśni. To jest pewien element uwielbienia. Ale kiedy czytamy pisma pierwszych chrześcijan, kiedy czytamy Nowy Testament, to odkrywamy, że słowo uwielbienie najczęściej było używane w odniesieniu do męczeńskiej śmierci, którą ginął wierzący, nie chcąc zaprzeć się Chrystusa wobec rzymskich władz, które tego wymagały. Bardzo często jesteśmy gotowi śpiewać pieśni i nazywać to uwielbieniem. Ale czy jesteśmy naprawdę gotowi do uwielbienia w takim sensie, w jakim Biblia to przedstawia? To często jest zupełnie inna kwestia. Nie chcę dzisiaj rozbierać wszystkich tych słów i zamieniać się w słownik, ale chciałbym dotknąć kilku ze słów, aby odnowić ich znaczenie. Chciałbym powiedzieć o błogosławieństwie, chciałbym powiedzieć o dziękczynieniu, chciałbym powiedzieć o wdzięczności, chciałbym powiedzieć o Bożej łasce. I chciałbym, abyśmy tak stając przed Bogiem, mogli spojrzeć w głąb swojego wnętrza i odpowiedzieć sobie na to, czy nasze postawy względem Niego są takimi, jakich On oczekuje. Rozmawiałem w tym tygodniu z pewnym pięknym dziewczęciem, któremu powiedziałem, że Bóg oczekuje od ciebie tego, że będziesz Go uwielbiała. I co to dla ciebie znaczy? Nie potrafiła za bardzo powiedzieć. Ja powiedziałem coś takiego. Wiesz, ja staram się czytać Biblię i wyciągać logiczne wnioski. Dla mnie to znaczy coś bardzo zaskakującego. Dla mnie to znaczy, że Bóg chce w twoim życiu być tak dobry, chce okazać ci tyle łaski, chce okazać ci tyle dobroci, że wywoła to w tobie naturalną reakcję, jaką będzie uwielbienie. Bóg, który oczekuje, że będziesz Go uwielbiać, jest Bogiem, który zamierza przysporzyć ci powodów do uwielbienia. Ona powiedziała, nigdy tak na to nie patrzyłam. My często, patrząc na uwielbienie, myślimy, że wywyższanie i uwielbianie Boga jest rezultatem tego, że Bóg po prostu jest godny tego. I wyobraźmy sobie, że siedzący tutaj operator sprzętu posiada w swoim portfelu 50 zł. A ja mu dziękuję za to, że on ma 50 zł. Czy to nie byłoby śmieszne? Ale gdyby dokonała się pewnego rodzaju wymiana, gdyby on przestał mieć te 50 zł, a ja bym je miał, to czy moje dziękczynienie byłoby czymś na miejscu? Nie będziemy tego demonstrować. Ale, wiecie, bardzo często dzieje się tak, że przyjęliśmy pewien chrześcijański rytuał, zatracając rzeczywistość, która powinna mieć miejsce. Oczywiście Bóg jest godzien chwały, bez względu na to, czego doświadczymy. Bóg jest godzien chwały za to, czego doświadczyliśmy poprzez akt Nowego Narodzenia. Jesteśmy osobami zbawionymi, zmierzamy do wieczności razem z Bogiem, do nie dającego się opisać, ogarnąć i wyobrazić szczęścia. I możemy już na kredyt, nie doświadczając z tego zbyt wiele tutaj na ziemi, nieustannie Bogu za to dziękować. Ale jednak wierzę w to, że nasze codzienne życie tutaj w doczesności nie jest przeznaczone do tego, abyśmy pozostawali z dala od Boga, ale żebyśmy ze wszystkich sił starali się doświadczyć Go jak najwięcej, jak najmocniej, jak najbardziej, a to też przysporzy wielu powodów do dziękczynienia. To przysporzy wielu powodów do uwielbienia. To przysporzy wielu powodów do wdzięczności. I wierzę w to, że choć powinniśmy cieszyć się wszystkimi prawdami teologicznymi, które zawarte są w Biblii, że choć powinniśmy cenić to i nie dać się nigdy oszukać w tych sprawach, to jednak też to, co powinno być naszą osobistą ambicją, to by nieustannie mieć powody do dziękczynienia w stosunku do Boga za to, co praktycznie z tych wszystkich prawd wypływa na nas. Wierzę w to, że pierwsi chrześcijanie mieli rewelacyjną metodę ewangelizacji. Pomyślmy. Zbudowali wielką drukarnię, gdzie nieustannie były drukowane najlepsze możliwe traktaty ewangelizacyjne. Gedeonici przenieśli się w czasie, dostarczyli im tyle egzemplarzy Biblii, że mogli im zasypać Imperium Rzymskie? Nie? Dobrze. Okej. Okay. Prawda jest taka, że mieli dobrą stację telewizyjną. Też nie? Zadbali o wykształcenie teologiczne. Co drugi wierzący był doktorem teologii. No. Wiecie, moglibyśmy wymieniać wszystkie te rzeczy, w których współczesny świat upatruje mocy dla swoich działań. Ale oni żadnej z tych rzeczy nie mieli. Oni nawet nie mieli podręcznych Biblii, które mogliby ze sobą nosić. Wielu z nich nie umiało czytać. A kontakt z Biblią mieli zwykle w tych dniach, kiedy przychodzili do kościoła. Często nabożeństwa wyglądały tak w niektórych miejscach, że czytano Biblię tak długo, jak długo ludzie byli w stanie słuchać, a później był czas, żeby coś zjeść, a później był czas, żeby ktoś coś głosił, a później ktoś mówił świadectwa i spędzali ze sobą zwykle całe niedzielę, a nie tylko dwie godziny. Jednak oni mieli rewelacyjną metodę ewangelizacji. To byli ludzie, którzy nie tylko mówili, że wierzą w żywego Boga, ale oni również to demonstrowali. Kultura rzymska była tak bardzo przepojona różnego rodzaju bóstwami. Było bóstwo na każdą okazję. Bóstwo od rzeczy zagubionych, bóstwo od ran ciętych, bóstwo od stłuczeń, bóstwo od bydła, bóstwo od cieknącego dachu. Naprawdę, wiecie, można by było dużo tego wymieniać. Był specjalny bóg wojny, nawet w kilku wersjach. Bóg wody też w kilku wersjach. Rzymianie, kiedy rozpowszechniali swoją władzę nad Europą, wchłaniali wszystkie możliwe bóstwa, jakie znajdowali po drodze. Czasami je lekko obrabiali, czasami nawet nie i przyjmowali jako religię imperium. Więc Imperium Rzymskie trochę pod tym względem przypominało Indię. Każde bóstwo było dobre. I zdarzało się, że taki obywatel Imperium Rzymskiego posiadał w swoim domu w każdym rogu kapliczkę dla innego bóstwa. Przy każdym swoim polu posiadał kapliczkę dla innego bóstwa. Przy każdym budynku gospodarczym posiadał kapliczkę jakiegoś bóstwa. A do tego jeszcze od czasu do czasu udawał się do różnych świątyń, sanktuariów, żeby załatwić swoje sprawy. Wiecie co? Choć ich bóstw było bardzo wiele, to bardzo rzadko się zdarzało, że któryś z tych bogów ich wysłuchał, kiedy oni zanosili modły i ofiary. A chrześcijanie mieli to do siebie, że charakteryzowali się tym, że nie posiadali żadnego wizerunku, który mogliby czcić, ale ciągle opowiadali o żywym Bogu. A później przychodzili i zaskakiwali sąsiada takimi rewelacjami typu. Pamiętasz? W zeszłym tygodniu zginęła mi koza. Modliłem się. I wiesz co? I mam swoją kozę z powrotem. Któremu bóstwu złożyłeś ofiarę? Żadnemu. Modliłem się do swojego żywego Boga. Wczoraj moje dziecko miało gorączkę. Modliłem się. Jest zdrowe. I to było to, co było siłą ewangelizacji. Ich doświadczenie żywego Boga, autentyzm, który bił z tego doświadczenia, był czymś, co przyciągało tłumy. Kiedy chrześcijanie byli prześladowani, oczywiście zdarzały się różnorodne sytuacje, które chwalebnymi nie były. Było wielu takich, którzy zwariowali z powodu presji, jaką widzieli, gdy mordowane były ich dzieci. Było wielu takich, którzy zaparli się wiary. Było wielu takich, którzy odeszli. Ale chrześcijanie nie zostali zapamiętani z tego okresu prześladowań przez tych, którzy upadli. Ale zostali raczej zapamiętani z powodu takich, którzy gdy ich ciała zaczynały płonąć, śpiewali pieśni uwielbienia, wywierając tak wielkie wrażenie na tych, którzy się temu przyglądali, że widzowie w rzymskich teatrach potrafili zeskakiwać, wskakiwać na arenę, podbiegać do nich i krzyczeć: chcemy umrzeć jak oni. My dzisiaj potrzebujemy pewnej odnowy. Potrzebujemy przyjścia do żywego Boga i poszukiwania z Nim relacji w taki sposób, aby nasze chrześcijaństwo nabrało autentyzmu. C.S. Lewis w swojej książce pod tytułem Cztery miłości napisał coś, co było dla niego samego pewnego rodzaju zaskoczeniem. Chciał napisać generalnie książkę na temat miłości w różnych jej odsłonach, tej dotyczącej ludzi kochających siebie nawzajem, jak również miłości dotyczącej człowieka i Boga. I powiedział, że dla niego wielkim zaskoczeniem, gdy zaczął przyglądać się temu tematowi, było to, że odkrył, że miłość w stosunku do Boga zaczyna się rodzić w egocentryczny sposób. I powiedział, nie ma innej możliwości, aby człowiek zaczął kochać Boga, jak zaczynając poprzez szukanie dobra dla siebie w tej relacji, poprzez szukanie dobra dla własnego życia. To nie jest, wiecie, aż tak strasznie zaskakujące, bo kiedy my się zakochujemy w jakichś osobach, to zwykle raczej też można by było uwierzyć, że jakiś akcent egocentryczny w tym się znajdował. Dzisiaj może niektórzy już nie pamiętają, o co chodziło, ale jednak. Więc wracając do tego egocentryzmu zdrowo pojmowanego w relacji między człowiekiem a Bogiem, chciałbym, abyśmy spojrzeli na 11 rozdział Hebrajczyków i 6 werset. Tutaj jest pewnego rodzaju wskazówka. Napisane tu jest, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Potrzebujemy przyjść do Boga, który nagradza. Potrzebujemy mieć odwagę w przyznaniu się do tego, że tak naprawdę jesteśmy w pewien sposób interesowni, poszukując Boga. Być może później, kiedy mamy więcej doświadczeń z Bogiem, zaczyna się okres, kiedy nasza miłość w stosunku do Niego staje się bardziej szlachetna, bardziej oparta na zapatrzeniu i zachwyceniu się Nim. Ale wcześniej, gdzieś szukając Boga, musimy zdecydować się na to, by dać sobie prawo do takiego zdrowego egocentryzmu. Dlatego, że Bóg chce, abyśmy poznali w praktyce Jego łaskę. Bóg chce, przepraszam, aby nasze życie z Nim zaczęło się podobnie jak życie dziecka w rodzinie. Kiedy narodza się dziecko, to w całości jest zależne od swoich rodziców. Gdyby zostało pozostawione same, przepadłoby. Nieco ponad 6 lat temu siedziałem w Wieżycku u swoich teściów. Oczekiwałem na moment, w którym narodzi się mój synek. I kiedy Agnieszka do mnie zadzwoniła, powiedziała to już. Ja spokojnie założyłem buty, dopiłem kawę, pomyślałem sobie, damy radę. Po 10 minutach byłem już na miejscu i okazało się, że jest już po wszystkim. Agnieszka urodziła w bardzo ekspresowy sposób. Mi dziecko zostało podane dosłownie na tacę. Kiedy wziąłem go na ręce, kiedy spojrzałem mu w oczy, a z Agnieszką poczyniliśmy pewne ustalenia. Ona wybierała imię dla chłopaka, ja dla dziewczynki. Nie wiedzieliśmy, co będzie. Więc kiedy wziąłem go na ręce, zobaczyłem, że nie będzie z niego Kamili. Ale z drugiej strony, kiedy spojrzałem mu w oczy, przeszyła mnie pewna świadomość. Tak głęboka, jak nic nigdy w życiu. Świadomość, że teraz dla niego naprawdę jest ten cały świat. I to, kim będzie, jest bardzo mocno zależne od tego, jakim ja będę. To poczucie odpowiedzialności ogarnęło mnie z tak wielkim echem, że wybrzmiało to w całym moim wnętrzu. Przez kolejne kilka dni wydawało mi się, że przez cały czas to wszystko huczy w moim wnętrzu. A byłem świadom tego, że Agnieszka jest w ciąży od kilku miesięcy już wcześniej. Spodziewałem się, że to zaowocuje staniem się ojcem i wyjściem dziecka. Ale dopiero w momencie narodzin uświadomiłem sobie tak naprawdę, z czym to się wiąże. I Bóg, który przyjmuje nas jako dzieci, On bierze odpowiedzialność na siebie. To jest częstym problemem wierzących ludzi, że próbujemy zbawiać siebie samych. Jestem wierzący, nie mogę tego, nie mogę tamtego, nie nadaję się do chrześcijaństwa, bo to jest ze mną nie tak, albo tamto. Próbujemy być dziećmi, które będą wychowywać siebie same. Próbujemy być swoimi zbawicielami. Zwykle nam to nie wychodzi za bardzo. I wtedy musimy powrócić z powrotem do tego, by oddać się Bożej łasce, by zaakceptować to, że tak naprawdę, mimo że możemy być dorosłymi ludźmi, kto wie, być może nawet z całkiem niezłym ilorazem inteligencji, mimo że możemy radzić sobie całkiem nieźle w pracy, mimo że możemy mieć nawet całkiem niezły gust i wiele innych rzeczy, które by świadczyły o nas dobrze, to tak naprawdę musimy przyznać się sami przed sobą, że jesteśmy bezradni. Potrzebujemy Zbawiciela. Potrzebujemy kogoś, kto będzie łaskawy. Potrzebujemy kogoś, komu będziemy mogli bezgranicznie zaufać. I to jest problem. I to jest problem dlatego, że w swoich postawach jako ludzie mimo, że często wydaje się nam i bylibyśmy w stanie deklarować, że jest inaczej, to tak naprawdę zachłannie strzeżemy prawa do władzy nad swoim życiem. To dlaczego nasza wiara często nie przynosi owoców. To dlaczego nasze chrześcijaństwo często po wielu latach wydaje się być bezpłodne i pozbawione mocy. To jest często związane bezpośrednio właśnie z tym. Tak ciężko nam zaufać. Właściwym tłumaczeniem słowa wiara w Nowym Testamencie powinno być słowo zaufanie. I ja widzę pewną bardzo konkretną różnicę w tym definiowaniu tego, co rozumiemy jako wiara, a tego, co rozumiemy jako zaufanie. Kiedy mówimy o wierze, to bardzo często odnosi się to gdzieś w naszej świadomości do sytuacji, że po prostu się z czymś zgadzamy. Typu dziecko przyjdzie nakłamać i usłyszy, ja ci wierzę. Albo ja ci nie wierzę. I teraz nasze wyobrażenie na temat wiary mniej więcej kształtuje się w tym kierunku, że wierzymy w to, z czym się zgadzamy lub nie zgadzamy. Ewentualnie później, kiedy stajemy się wierzącymi ludźmi, jako chrześcijanie, zaczynamy myśleć sobie, że wiara to również pewien rodzaj takiego przekonania, że Bóg coś zrobi. Ale to jest tak bardzo płytkie podejście do tego, czym wiara jest w rzeczywistości, że nawet w połowie nie oddaje tego, czym ona być powinna. Wiara to jest zaufanie. Co rodzi zaufanie? Co jest naturalną konsekwencją zaufania? To jest poczucie bezpieczeństwa. Jeśli komuś ufasz, masz jednocześnie poczucie bezpieczeństwa w tej sprawie. Problem polega na tym, że kiedy spotykam ludzi, którzy mówią, że w coś wierzą i patrzę, jak się czują i jak się zachowują, to widzę, że całym sobą są opisem nieufności, ale mają bardzo silną deklarację tego, że w coś wierzą i że na pewno Bóg musi to zrobić. Miotają się i widać, że tej wiary w ogóle nie ma, że nie ma zaufania, które rodzi poczucie bezpieczeństwa, ale za to jest bardzo silna deklaracja wiary. Wierzę w to. Nie rozumiemy. Nie rozumiemy tego, o czym mówi Nowy Testament, dlatego że często te pojęcia są przez diabła tak bardzo dla nas pomieszane, że jesteśmy zbyt odlegli od tego prawdziwego znaczenia. Czasami człowiek jest wierzący przez wiele, wiele lat. I kiedy pytamy, czym jest pokuta, czym jest prawdziwa pokuta, zaczynają się mętne odpowiedzi. Czym jest prawdziwe nawrócenie? Czym jest prawdziwa wiara? Czym jest prawdziwe uwielbienie? Jeśli nie znajdujemy odpowiedzi na te pytania, to jak będzie brzmiała odpowiedź na pytanie, czy nasze chrześcijaństwo jest prawdziwe? Czy nasza relacja z Bogiem jest prawdziwa? Czy nasza więź z Nim jest prawdziwa? I co w rezultacie tego się rodzi? Więc Bóg wzywa nas do tego, abyśmy byli ludźmi wielkiej ufności w stosunku do Niego. Naprawdę staram się w tym wzrastać. Nie jestem na pewno w tym doskonały i daleki byłbym od stawiania siebie za wzór. Ale widzę, że prawdziwa wiara to nie jest jakieś silne napinanie się gdzieś głęboko w swoim wnętrzu i wywoływanie tak zwanego emocjonalnego stanu wiary, gdzie człowiek wydaje mu się, że wręcz płonie. To nie jest wiara. To jest często nadmuchanie emocji. Ale prawdziwa wiara to jest więź z Bogiem, głębokie poczucie bezpieczeństwa i świadomość tego, że się jest z Nim w rzeczywistej relacji i zmierza się razem z Nim do tych samych celów. Jezus powiedział, Syn sam od siebie nic uczynić nie może, ale tylko to, co widzi u Ojca, że czyni. Więc Jezus widział, co czyni Ojciec i nieustannie Jego życie było pełne cudów, pełne nadprzyrodzonych znaków, ale też było pełne sytuacji, w których się zatrzymywał i wycofywał. Ludzie, którzy zupełnie nie rozumieją tego aspektu Bożego działania, powiedzą do kogoś, kto wierzy w uzdrowienia, to idź teraz do szpitala i nie wychodź z niego, aż wszyscy zostaną uzdrowieni. To nie jest tak. To nigdy tak nie działa. Człowiek, który naprawdę ufa Bogu i idzie z Nim w jednym kierunku, nie funkcjonuje na takiej zasadzie, że dzisiaj są powołane w nieco innym kościele tak zwane urzędy egzorcystów. Zastanawiam się, gdzie to ma odniesienie do Biblii. W Biblii nie było egzorcystów, ale za to byli ludzie uwalniani od demonów bardzo skutecznie. Dzisiaj mamy całe armię egzorcystów i ludzi, którzy całymi latami jeżdżą od jednego do drugiego. Bóg pokazał nam, że powinniśmy ufać Jemu i starać się być z Nim tak zespolonymi, aby wchodzić razem z Nim, ze świadomością, że idziemy do jednych celów, aby wchodzić w całą tą różnorodność tego, co zostało dla nas przeznaczone. I być może stanie się tak, że Bóg kogoś z nas poprowadzi na misję. Być może stanie się tak, że Bóg któregoś z nas zainspiruje do tego, aby zarabiał duże pieniądze i wspierał innych wierzących. Mam taką przyjaciółkę. To już troszeczkę starsza ode mnie osoba. I ona powiedziała, że któregoś dnia zrozumiała, że ona musi zarabiać pieniądze i wspierać ludzi, którzy są na różnych frontach Bożego działania. Ona sama mieszka na wsi, niedaleko wielkiego muzeum i rezerwatu przyrody w Białowieży. Podjęła taką decyzję i od wielu lat realizuje to z bardzo dużą gorliwością. I to jest jej misja, to jest jej zadanie. Ktoś inny może mieć świadomość, że jego odpowiedzialnością jest zajmowanie się dziećmi. Jeśli nasza wiara nie prowadzi nas do rzeczywistej relacji z Bogiem, to po prostu pozwolimy na to, żeby ktoś inny za nas wybrał, co powinniśmy robić i będziemy się z tym męczyć. I nie przyniesie to owocu. I będzie to często czymś, co poprowadzi nas do porażki, a nie do doświadczenia zwycięstwa. Jeśli nasza wiara nie będzie wystarczająco, nasze zaufanie do Boga nie będzie wystarczająco silne, by wejść w to, czego Bóg od nas oczekuje, wtedy nasze życie może być pełne aktywności, która koniec końców okaże się dla nas i dla wszystkich innych rozczarowaniem. A Bóg na koniec nas zapyta, a dlaczego to w ogóle wszystko robiłeś? Dla Ciebie, Panie. A skąd Ci przyszło do głowy, że ja tego chciałem? A, bo wiesz, przeczytałem taką książkę. Fajnie, to chwalebne, że umiesz czytać. A modlić się umiesz. A ufać umiesz. A słuchać umiesz. A umiesz kochać tak bardzo, żeby całym sobą pragnąć zrobić dokładnie to, czego chce ta osoba, którą kochasz. O, nigdy tak o tym nie myślałem. Ale Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy byli z Nim w prawdziwej relacji. Nie żebyśmy robili coś, co uważamy za słuszne z myślą o Nim. Ale On oczekuje od nas głębokiego zaufania. On oczekuje od nas głębokiej relacji. I On ma coś też dla nas. I On ma radość w nagradzaniu tych, którzy robią to, czego On chce. Wiem, że Bóg ma niesamowitą radość w tym. Kiedy ludzie nie są w tym miejscu, nie są w tej służbie, nie są w tym rodzaju zaangażowania i w takich postawach, w jakich Bóg chciałby ich widzieć, to bardzo często w naszych modlitwach wydaje się nam, że aby otrzymać cokolwiek od Boga, to trzeba Mu to wydrzeć. Musimy się modlić, musimy się zmówić razem przeciwko Bogu, będziemy razem się modlić. O, nie działa. Ogłośmy strajk głodowy, będziemy pościć. I robimy kolejne rzeczy. Chcemy wymusić coś na Bogu. Robimy kolejne kroki. I okazuje się, że nic się nie dzieje. Jesteśmy coraz bardziej rozczarowani. Ale Bóg z wielką przyjemnością nagradza tych, którzy robią to, czego On chce. I by było to możliwe, musimy najpierw zadbać o to, aby nasze zaufanie, nasza wiara, nasza relacja z Nim była prawdziwa. Pamiętam moment, kiedy modliłem się któregoś dnia w lesie, świeżo po swoim nawróceniu. Byłem osobą niesamowicie gorliwą. Przyprowadziłem do modlitwy grzesznika blisko setkę osób w przeciągu kilku miesięcy. Więc kiedy niektórzy ludzie widzieli mnie na ulicy, to już uciekali. Naprawdę byłem bardzo wytrwałym ewangelistą, nie zrażającym się żadnymi przeciwnościami ani brakiem posłuchu. Ludzie modlili się ze mną, żebym się tylko od nich odczepił. Ale któregoś dnia przyszedł taki czas podsumowania. Byłem bardzo uniżony przed Bogiem. W moim wnętrzu zacząłem słyszeć, jak Duch Święty do mnie mówi. Mówi, nie posłałem Cię po to, abyś ludzi gwałcił moim słowem. Ja byłem taki dumny. Wypinałem swoją pierś po order. Myślałem sobie, nie znam drugiego takiego jak ja. Ja tu wypinam pierś po order i oczekuję od Boga pochwały. A On mówi, nie posłałem Cię po to, żebyś ludzi gwałcił moim słowem. Najpierw masz ich kochać. Najpierw oni muszą to poczuć. Najpierw musisz dać im wyraz tego. A później przekaż im słowo tak, żeby ich nie zrazić do tego. Nie wiem, czy mi to wychodzi, ale zaczęło coś się zmieniać w moim postawie. I myślę, że jakby bez takiej relacji mógłbym wykazywać się taką głupią gorliwością przez te wszystkie lata. Pewna rzecz, która się wydarzyła podczas tej modlitwy, o której mówię, Bóg bardzo jasno i wyraźnie pokazał mi coś. Słyszałem pytanie, kim jestem dla Ciebie? Jesteś moim Panem. O! To znaczy, że czujesz się zobowiązany do wykonywania moich poleceń? A tak. To ja Ci je powinienem wydawać, a nie Ty sam w moim imieniu. To jest zasadniczy problem, który ma miejsce w życiu większości ludzi zaangażowanych w służbę. My wybieramy sobie, co uznajemy za Bożą wolę dla siebie. Wybieramy sobie sami, w jaki sposób chcemy zadowolić Boga. W jaki sposób chcemy Go zaspokoić. W jaki sposób chcemy odpowiedzieć na powołanie, które jest nad naszym życiem. I często nasze wybory są błędne. I wszystko inne, co idzie dalej za tym, też jest błędne. I błędem też jest oczekiwanie nagrody za to, co nie jest Bożym poleceniem. Spójrzmy więc jeszcze raz na ten werset. Bez wiary, zaufania, zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg chce, abyśmy mieli te głębokie doświadczenie, wiary, relacje i nagrody. Kiedy człowiek jest nagradzany, kiedy jest nagradzany przez Boga, wywołuje to niesamowitą wdzięczność, wywołuje to uwielbienie, wywołuje to dziękczynienie i powoduje, że stajemy się w taki sposób zupełnie niezakłamani, chętni do posłuszeństwa. Wiecie, czasami dziecko trudno jest nakłonić do posłuszeństwa, ale kiedy dziecko dostanie nagrodę, to dzieje się tak, że zaczyna rozumieć sens posłuszeństwa. Ze mną jest tak samo. Kiedy dostaję nagrodę od Boga, czuję się podwójnie zmotywowany. Kiedy widzę, że Bóg robi coś dla mnie, zanim zdążę o to poprosić, czuję się bardzo zmotywowany. W zasadzie dzisiaj w moich modlitwach bardzo rzadko zdarzają się prośby, ale widzę, że rzeczą o tysiąckroć lepszą niż modlić się o zaspokojenie naszych potrzeb, jest z wielką uwagą wyszukiwanie tego, co Bóg nam przekazuje, w jaki sposób to my możemy zaspokoić Jego oczekiwania. Kiedy robimy to, czego On od nas chce, to nie musimy się martwić, czy On będzie pamiętał o tym, czego my potrzebujemy. Jezus przyjął na siebie pewne zobowiązania. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam przydane. Pomyślmy o tym. Gdyby Jezus przyszedł na to nabożeństwo w takiej fizycznej postaci, może byłby trochę lepiej ubrany ode mnie, ale gdyby stanął tutaj i powiedział, no dobrze, zajmijmy się tym wersetem. I może zacznijmy od końca. Wszystko inne będzie wam przydane. Zróbcie mi szybko listę tego wszystkiego innego, co jest wam potrzebne. Czy mielibyśmy kłopot z napisaniem przynajmniej 10 rzeczy, które chcielibyśmy od zaraz od Boga? Ja nie miałbym. A później powiedział, dobrze. A teraz zajmijmy się pierwszą częścią tego wersetu. Napiszcie mi, w jaki sposób zajmujecie się szukaniem Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, jak bardzo jesteście w to zaangażowani, na czym polega wasz plan, aby to wypełnić. Czy mielibyśmy problem z szybkim napisaniem odpowiedzi? Nasze oczekiwania często są zupełnie niewłaściwe. Oczekujemy, że Bóg coś dla nas zrobi. I On chce to zrobić. Ba, więcej. On chce to zrobić z wielką radością, z wielką hojnością. On chce zaskakiwać nas swoją łaską i swoją dobrocią. Ale czeka na naszą część. Musimy mieć zaufanie do Boga, aby zdecydować się na to. Chciałbym podzielić się tutaj pewnym świadectwem. Tego roku, kiedy zaczęły się wakacje, byłem bardzo zmęczony. Moi współpracownicy, od 10 lat działam w profilaktyce, moi współpracownicy raczej zgodnie twierdzą, że taką pracę normalny człowiek może wykonywać 1,5 roku, nie więcej. Ja zwykle na trasach najczęściej przez te lata robiłem 2-3 razy tyle, co moi współpracownicy, a oni faktycznie po 1,5 roku często już nie nadawali się do tego, żeby ciągnąć dalej. Patrzyli na mnie jak na nieździeralną osobę. Powiedzieli, Korzeń jest jak ruski kałasznikow, wypije kawę i jedzie dalej. Faktycznie tak było, ale moja odporność już się skończyła. Jakiś rok temu przeżyłem kryzys. Siedząc w którymś pociągu, pomyślałem sobie, że pewnie moje odczucia są bardzo bliskie odczuciom bezdomnych ludzi. Miałem co jeść, może trochę lepiej wyglądałem, zdecydowanie lepiej pachniałem. No i też zdecydowanie inne trunki gdzieś tam są w moim jadłospisie, ale pomyślałem sobie, że naprawdę zaczynam czuć bezdomność. Ciągle te same dworce, ulubione ławki już na niektórych dworcach. Te same śmierdzące pociągi, w których lato grzeją, a zimę wietrzą. Po prostu zacząłem łapać już taką depresję. Pomyślałem, że nie jestem w stanie tego dłużej tak ciągnąć. Zacząłem też robić pewne zmiany w pracy i jakoś to mogło zacząć się prostować. Tego roku, kiedy przyszły wakacje, miałem takie bardzo silne postanowienie. Nie angażuję się w żadną zewnętrzną rzecz. Zrobię kilka jakichś rzeczy tutaj na miejscu, na Mazurach, ale nie angażuję się w żadną zewnętrzną rzecz. Rok temu, w stanie depresji totalnej, siedziałem na slocie. Jadłem lekkie śniadanie zakładające się z golonki. I nad tą golonką poczyniłem pewną deklarację sam przed sobą. Powiedziałem, Boże, ostatni raz patrzę na te mury. Nigdy więcej tu nie przyjadę. Już nigdy więcej nie urządzę się tak po roku szkolnym, że zafunduję sobie taki wysiłek. Slot to naprawdę bardzo intensywny wysiłek. Ludzie, którzy jeżdżą tam jako uczestnicy, nie zdają sobie z tego sprawy. Ale ja zawsze tam mam pracę od rana do nocy, paskudne warunki, dodatkowo nie płacą za to. W ogóle wszystko jest na nie. Jedyne, co jest na tak, to to, że to poświęcenie może mieć sens. I kiedy siedziałem tam nad tą golonką, wyznałem Bogu, że nigdy więcej się tu nie pojawię. No, chyba że zrobiliby mnie odpowiedzialnym za dział ewangelizacji. I wiecie, co się stało? W tym roku, kiedy już miałem zaplanowane wolne wakacje, Dzwoni do mnie jeden z organizatorów slotu i pyta, czy objąłbym działkę ewangelizacji nad slotem. Nie ucieszyłem się. I powiedziałem, najpierw starałem się odsyłać do innych osób, ale koniec końców po którymś telefonie zgodziłem się. Wziąłem za to odpowiedzialność i kiedy miałem jechać na slot, pomyślałem sobie o całym tym wysiłku. Po slocie nie wracałem do domu, tylko jechałem na jeszcze jeden obóz, na którym miałem głosić i no, ogółem z podróżą ponad 10 dni poza domem to nie jest coś, co człowiek z chęcią robi. Pomyślałem sobie, kupa wysiłku, zero korzyści jakiś z tego. Już mam depresję, już mam doła, kiedy mam tam jechać. A w jakim stanie będę, jak wrócę? Pomyślałem sobie, że do ostatniej chwili wahałem się. Do ostatniej chwili myślałem sobie, może to jakaś pomyłka, która się ładuje. Ale Bóg mnie zachęca. I koniec końców Bóg powiedział, bądź mi posłuszny, a nie pożałujesz. Okej, dobra. Pojechałem. Kiedy znalazłem się na miejscu, okazało się, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej jak przez wszystkie poprzednie lata. Miałem czas na to, żeby się wyspać. Ludzie, których trzeba było zewangelizować, przychodzili i sami o to prosili, nie trzeba było za nimi ganiać. W pierwszy dzień przywieziono pewną dziewczynę, która miała potworne problemy z demonami. Przywiozła ją eskorta osób, także było ich tam bodajże 6. Przyjechali, dziewczyna opowiedziała o wszystkim. Ja jej wyłożyłem Ewangelię, modliliśmy się o nią i kiedy sprawa została załatwiona, coś w moim wnętrzu zaczęło tak świtać, że chyba te osoby też nie są nawrócone. Więc zapytałem, co oni o tym myślą, o tym wszystkim, co jej mówiliśmy. Oni się uważnie przysłuchiwali każdemu słowu. I chwilę później modliliśmy się już o następne osoby i cała ta ekipa, która przyjechała wioząc tą dziewczynę z demonicznymi problemami, oddała życie Jezusowi. W następnych dniach sytuacja wyglądała podobnie. Pojechałem tam, żeby z wielkim wysiłkiem i trudem robić swoje, ale okazało się, że sytuacja wyglądała inaczej. Ekipa moich współpracowników była bardzo ciekawa, bardzo fajna. Cieszę się, że pojechałem na slot. Naprawdę nie pożałowałem. I kiedy przyszedł ostatni czy przedostatni dzień slotu, a do mojej ekipy jako ewangelista zgłosił się jeden z ludzi, który znajduje się na liście najbogatszych obywateli naszego kraju. I on po tym wszystkim zabrał mnie na rozmowę. I podzielił się wieloma cennymi uwagami. Też wspomniał mi, że kilka ładnych lat wcześniej wpadły mu w ręce różne audycje radiowe, w których brałem udział i że zrobiło to na nim duże wrażenie. A później powiedział, wiesz co, tak pomyślałem sobie, że dorzucę ci się do samochodu. Pojechałem tam uniaczem. To jest samochód, który ma bardzo kiepską przyczepność. Z tego powodu chciałem się go pozbyć. I udało się go pozbyć z tego powodu. Tylko nieco inaczej. Ja zamierzałem go sprzedać, a zamiast tego dochowałem. Faktycznie słowa przyczepność jest dobrym powodem do pozbycia się samochodu. Więc przyszedł on z czymś takim. Kilkanaście dni później na swoim koncie zobaczyłem całkiem fajne przepływ gotówki. Pomyślałem sobie, wow. Gdybym posłuchał swojego samopoczucia, gdybym posłuchał swojej depresji, gdybym posłuchał swojego zmęczenia, gdybym posłuchał swoich postanowień, które poczyniłem wcześniej z myślą o swoim dobrze, a nie Ducha Świętego, który do mnie mówił, jedź, to ominęłoby mnie. I wiecie, może nie jest to rzeczą nie wiadomo jak bardzo istotną, ale mówię w tym świadectwie, żeby podkreślić tą prawdę, że Bóg, który powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to, czego potrzebujecie, zostanie wam przydane. On naprawdę stoi za tym, żeby to słowo wypełnić. Doświadczyłem tego na wiele różnych sposobów. Któregoś dnia po ciężkich akcjach postanowiłem wracać do domu i kiedy rozejrzałem się w połączeniach, okazało się, że mam około 20 kilku godzin jazdy. Byłem tak zmęczony, że nie wyobrażałem sobie całej tej trasy, która wymagała przesiadek, długiego czekania na dworcach w nocy. Pomodliłem się i powiedziałem, Boże, jestem tutaj dlatego, że Ty mnie tu przysłałeś. Chciałbym wrócić jakoś inaczej. I dokładnie kiedy to wypowiedziałem, znaleźli się przede mną ludzie, w których zborze głosiłem kilka dni wcześniej. Okazało się, że przejeżdżają przynajmniej 1/3 mojej trasy samochodem. Zabrałem się z nimi. Później, kiedy już dotarłem do Łodzi, z Łodzi pojechałem pociągiem do Warszawy, na Dworcu Wschodnim chwyciłem swoje rzeczy i spanikowany zacząłem biec w kierunku taksówek, myśląc o tym, że mogę spóźnić się na autobus, jeśli się spóźnię, to już do rana nic nie będzie. Zacząłem biec w kierunku tego autobusu z takim błagalną modlitwą w środku. Boże, tylko niech zdążę, Boże ratuj. I Bóg do mnie przemówił, zachowuj się po ludzku. Jesteś moim dzieckiem, a nie żebrakiem. Zatrzymałem się, myślę, no dobra, to zobowiązuję. Okej, okay, ufam Ci, Boże. Wsiadłem w taksówkę. Dojechałem do dworca. Autobusu jeszcze nie było. Za to był pewien dziwny człowiek z naszej okolicy. Powiedział, na Mazury. Do Ełku. Mówię, no do Ełku. To był jedyny autobus, który był o tej porze. O, no dobrze. To dasz mi tyle co za bilet i dojdziesz do Ełku. Ale ja tak patrzę na niego i tak myślę, ja go kojarzę z Gdynia z Giżycka. Mówię, do Ełku jedziesz czy do Giżycka? No do Giżycka, ale do Ełku mogę zabrać. Ja mówię, no to wolę do Giżycka. Chwilę później okazało się, że może odwieźć mnie do domu. Podróż, która miała trwać 20 kilka godzin, trwała niecałe 9 godzin. I po prostu naprawdę byłem pełen wdzięczności Bogu za to, że tak to zaaranżował. Większość tej drogi przejechałem w samochodach ludzi, których Bóg podesłał i z którymi mnie skontaktował właśnie w taki sposób. W wielu sytuacjach, w których było mi trudno, a byłem gdzieś posłany przez Boga, okazywało się, że Bóg płaci swoje rachunki. Okazywało się, że Bóg jest w stanie posłać ludzi, którzy z wielką radością zrobią dla Ciebie coś, do czego często trudno byłoby Ci namówić swoich przyjaciół. Obcy ludzie często okazywali się taką życzliwością i ofiarnością i w ogóle wychodzeniem naprzeciw moim potrzebom, że wiedziałem, że to jest Bóg. Potrzebujemy doświadczyć tego smaku, którym jest chodzenie w posłuszeństwie. Chodzenie w posłuszeństwie jest możliwe tylko wtedy, kiedy nasze modlitwy są na tyle głębokie, że zaczynamy słyszeć polecenia Boga. Zaczynamy odczuwać Jego sugestie i zaczynamy kierować się tym, czego On od nas chce. To wkłada nas w zupełnie inną jakość chrześcijańskiego życia. Dziękczynienie jest czymś tak naturalnym, nasze życie jest tak bardzo pełne powodów do dziękczynienia. Uwielbienie jest czymś tak spontanicznym, że nikt nie musi nas do tego namawiać. Poczucie nagrody, którą otrzymujemy od Boga, wsparcia i zaopatrzenia, którego doświadczamy, kiedy jesteśmy na drodze posłuszeństwa, jest czymś tak zachęcającym, że z wielką radością wypatrujemy kolejnych sytuacji, w których możemy wykazać się posłuszeństwem w stosunku do Boga, myśląc o tym, czym też Bóg nas zaskoczy po kolejnej rzeczy, kiedy wykażemy się posłuszeństwem. Nasze życie chrześcijańskie musi być życiem pełnym realności. Nie pełnym pustych deklaracji, ale pełnym realności doświadczenia Boga. On chce okazywać nam łaskę. On chce nas wywyższać. On chce wydrzeć z naszego życia wszelkie troski i problemy. On chce nas nagradzać. On naprawdę tego chce. I to swoim praktycznym posłuszeństwem w życiu otwieramy Bogu drzwi do tego, by się to działo. Możemy w nieskończoność modlić się i prosić Boga o słuszne rzeczy. Ale jeśli nie ma właściwej odpowiedzi z naszej strony, to mimo, że cały czas te słuszne rzeczy pozostają słuszne, pozostają z dala od nas, tak jak z dala od Niego jest nasze posłuszeństwo. To jest coś wiązanego. Chcielibyśmy doświadczać łaski bez posłuszeństwa, ale Boża łaska jest na drodze posłuszeństwa. A posłuszeństwo nie może być czymś wyimaginowanym, czymś wymyślonym przez nas, ale musi być czymś, co zostało odkryte w głębokiej społeczności z Bogiem. Chcę przeczytać na koniec fragment, którym zakończę. I jest to taki fragment, który z pewnością urodził się w kontekście takiej realnej, głębokiej społeczności z Bogiem, jaką miał apostoł Piotr. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, od 6 wersetu są takie słowa. Ukorzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół, jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jaki to jest piękny werset. I on się realizuje w praktyczny sposób. Wtedy, gdy naszym pierwszym staraniem jest zaspokoić Boga, odpowiedzieć na Jego oczekiwania. Niesamowicie ekscytuję się za każdym razem, kiedy widzę Jego reakcję z drugiej strony. Kiedy ja mam coś zrobić, często myślę o swoim wysiłku, trudzie, zmęczeniu, poświęceniu, wszystkich innych rzeczach wydaje, im dłużej myślę, tym bardziej dramatyczny to się wydaje. Ale kiedy już zrobię to, co do mnie należy, a Bóg zaczyna reagować, myślę sobie, jakie głupie były te wszystkie opory, te wszystkie uzasadnione powody do swojej bezczynności i lenistwa. Gdybym tego posłuchał, ominęłaby mnie nagroda. Ominęłaby mnie reakcja z Jego strony. Oby w naszym życiu nie zabrakło powodów do praktycznego dziękczynienia, rodzącego się z tego, czego doświadczamy w relacji z Bogiem. Tego chciałbym życzyć wszystkim. Tego chciałbym życzyć sobie. I chciałbym pozostawić to z takim jasnym stwierdzeniem. Wybór należy do nas. Bóg ze swojej strony wybrał. On chce błogosławić swoje dzieci. A jeśli my chcemy chodzić w błogosławieństwie, to mam nadzieję, że po tym kazaniu wiemy o drobinę więcej niż wcześniej. To od nas zależy, czy otworzymy Bogu drzwi do błogosławieństwa nad naszym życiem.
Dziękuję bardzo. Powstańmy do modlitwy.